pokój braterstwu. Przyznam, że jestem bardzo wzruszony. Stojąc tutaj na tym miejscu z kilku powodów. No, nie ukrywam, że też i z tego, że starsza młodzież tak pięknie to zaśpiewała i młodsza wcześniej. Ale szczególnie to miejsce jest dla mnie powodem do wielkiego wzruszenia, dlatego że no, ta konwencja od dzieciństwa towarzyszyła mojemu życiu, jeszcze jako konwencja w Kętach wcześniej. Myślę, że wiele z braterstwa ją tam pamięta i od ponad 30 lat, jak brat Andrzej wspomniał tutaj, a dla mnie 28 lat temu to było też zupełnie szczególne miejsce, bo miałem przywilej tutaj przed tą zasłoną trochę w innym kolorze zasiąść i brat Czesław Suchanek tutaj z tego miejsca wskazywał tak na publiczność, na siedzących i mówił, to ci będą twoimi braćmi i twoimi sędziami. Nie zapomnę tych słów proroczych brata Czesława, tym bardziej cieszę się, że obydwa jego synowie tutaj mieli przed chwilą też usługę. W tej chwili cieszę się, że jesteśmy taką wspaniałą rodziną. Przywożę wam pozdrowienia. Mogę powiedzieć chyba o wszystkich braci w Niemczech, bo chciałbym wspomnieć, że dzisiaj odbywa się konwencja, to znaczy drugi dzień konwencji, trzydniowej konwencji generalnej w Korbach w Niemczech, gdzie braciom trochę, niektórym było smutno, że w tym roku odmówiliśmy usługi, udziału w tej konwencji, a zdecydowaliśmy się pojechać do Polski, ale ze zrozumieniem się do tego odnieśli, ale chciałbym, żebyśmy sobie o nich pomyśleli. I również konwencja Vigy we Francji się odbywa w tym naszym dniu, dlatego że to jest dzień świąteczny, dzień zielonych świąt chrześcijańskich, chociaż tak jak brat podkreślił tutaj, właściwa data święta Szawuot oczywiście jest późniejsza, dopiero 9 czerwca przypada. No nie omawiałem tego z braćmi i organizatorami, mam nadzieję, że nie będą mieli za zło, jeżeli wspomnę o czymś, o czym też większość braci już wie, że zamierzamy wznowić, to znaczy zamierzyliśmy już i z pomocą Pana mamy nadzieję, że przynajmniej zaczniemy to dzieło wznowić, czasopismo Straż, które było od 22 roku wydawane przez 97 roku było wydawane i zaprzestano jego wydawania, bo bracia za granicą nie mieli już sił, środków, możliwości, żeby kontynuować. Przyszła nam taka myśl, żeby wznowić to czasopismo. Gdyby ktoś go chciał zaprenumerować, była na ten temat mowa już na konwencji w Krakowie, część braci widziało. Tam na stoliku z literaturą są dwa egzemplarze pokazowe, są formularze, można zamówić bezpłatnie kwartalnie, 4 egzemplarze na rok, około 24 stron artykułów, tylko i wyłącznie nowych tłumaczeń z czasopisma Watchtower i innych czasopism wydawanych w tamtym czasie, nowych, niepublikowanych tłumaczeń. Mam nadzieję, że braciami tutaj nie mają za dużo, że troszkę reklamy dla tej pracy zrobię. I jeszcze zanim przejdę do naszych rozważań duchowych, chciałbym powiedzieć, że będę mówił na temat objawienia. Bracia widzieli tytuł w programie, brat Andrzej go zapowiedział, że jest to temat objawienia. Objawieniem jest tak, że znakomita większość zapewne siedzących tu braci i w ogóle znakomita większość słuchaczy po prostu na temat objawienia nie ma własnego poglądu. I większość z nich też mówi, objawienie jest dla mnie zbyt trudne, chętnie słucham coś na ten temat, chętnie coś poczytam, ale trudno mi sobie jakiś swój własny pogląd wyrobić. Do tych osób chciałbym się zwrócić w sposób szczególny. Nie po to, żeby wytłumaczyć jakiś fragment, chociaż będę się to starał uczynić, ale po to, żeby ich zachęcić, że Księga Objawienia naprawdę nie jest tak trudną księgą, jak czasami bywa przedstawiana. Jest księgą piękną, że warto ją studiować. No i jest też druga grupa braci na sali, ci, którzy mają własne poglądy na temat objawienia, mniejsza, przypuszczam. No i z komentatorami objawienia, czy z braci, którzy mają zdanie, jest tak, że najlepszy komentarz to jest własny komentarz. I komentarzy do objawienia jest chyba trochę więcej niż komentatorów, dlatego że niektórzy napisali po dwa. Dlatego tych braci z kolei zachęcam do okazania mi troszkę wyrozumiałości, cierpliwości. Jeśli moja droga rozumowania nie do końca będzie się z ich pokrywała, żeby przeszli ze mną te dwie mile, tak jak Pan Jezus zachęca. Jeżeli cię ktoś musza przejść ze mną mile, to przejdź z nim nawet dwie. Przejdźcie ze mną te dwie mile, a potem się wrócicie spokojnie do swojego rozumowania. Cieszę się, że jeden z komentatorów objawienia, który siedzi tu na sali, powiedział mi takie krótkie zdanie. Mieliśmy chwilę społeczności, zdążyliśmy że nie można być dogmatycznym przy komentowaniu objawienia i to są święte słowa. Chciałbym, żeby tak moje odczytanie tej wizji, którą będziemy omawiać, było zrozumiane, że to nie jest dogmatyczne przedstawienie, jest to przedstawienie mojego zrozumienia. Być może nie najlepszego, być może nie jedynego. Być może można i należy lepiej rozumować na temat tego. Będę ciekawy bardzo dyskusji na ten temat. Jeśli nie zdążę wszystkiego powiedzieć, bo patrzę trwogą na zegarek, chociaż organizatorzy bardzo dużo czasu mi przydzielili, to razem z nagraniami będzie tekst tego artykułu, można powiedzieć, opublikowany na internecie. Kto będzie chciał, po prostu sobie doczyta to, czego nie zdążę powiedzieć. I jeszcze jeden wstęp. Inspiracją do tych rozważań jest książka, podwójna właściwie inspiracja. Jedna to odrzucony temat do sympozjum. Tak jak zbierali propozycje do sympozjum na naszą konwencję francusko-niemiecką na jesieni. I ja zaproponowałem cztery części potrzebowaliśmy. Cztery jeźdźcy z objawienia na przykład. Wspaniały temat do sympozjum, ale część osób pokiwało głowami, powiedział, nie, to za skomplikowany temat. No i cieszę się, że nie przeszedł ten temat, bo trudno byłoby go rzeczywiście ująć w czterech wykładach. To jest jednak całościowa wizja, trzeba ją omawiać razem. Ale w tym samym też czasie postanowiłem sobie przeczytać jeszcze raz książkę Romana Brandstettera Krąg biblijny. Kto ją czytał, to niech przeczyta jeszcze ten jeden rozdział może raz. Kto nie czytał, polecam. Tam jest rozdział na temat trzeciego jeźdźca objawienia, inspirowany grafiką Albrechta Dürera, cztery jeźdźcy apokalipsy. Brandstetter skupił się tylko na jednym miejscu. Ja jego objaśnienia w pełni zaakceptowałem, przyjąłem, włączyłem jakby do moich rozważań, natomiast chciałem poszerzyć to spojrzenie na temat tej wizji. Zatytułowałem ten wykład troszkę szerzej niż jest tam w programie ujęty, obraz czterech jeźdźców z objawienia. Niektóre fragmenty Biblii są napisane, drodzy bracia, swoim językiem anielskim. Ja chciałbym elementy tego języka anielskiego tutaj z Wami omówić razem. Może nawet troszkę tym językiem anielskim pomówić z Wami. Cieszymy się, że to nie jest język angielski, tylko anielski. Apostoł Paweł pisze, że są języki ludzkie i anielskie. I język anielski to jest język obrazu. Pewni mężowie Boży mieli widzenia. Widzieli coś, co opisali nam na kartach swoich ksiąg. A naszym zadaniem jest nie tylko zinterpretowanie, ale po pierwsze zobaczenie tego, co widział prorok. Dopiero jeśli to zobaczymy, jeśli wyobrazimy sobie tę wizję, to tak naprawdę możemy próbować przystępować, przymierzać się do interpretacji. Dlatego naszym zadaniem będzie jakby pójście tym tropem, który zaproponował autor książki Krąg biblijny, który wychodził od obrazu, od grafiki Albrechta Dürera. Ja może z tym moim wykładem wystawię tą grafikę też na internet, żeby bracia mogli ją sobie zobaczyć, o czym będziemy mówić. Która jest czarno-biała. Ja chciałbym ten obraz troszkę bardziej kompleksowo tak odmalować go. No nie mam talentu graficznego, niestety nie mogę z Wami tutaj pomalować. Nie odziedziczyłem po moim tacie talentu plastycznego. Są bracia na sali, którzy by to lepiej pewnie wszystko ładniej opowiedzieli. Natomiast słowami spróbujemy, tak jak autorzy biblijni to robili. Spróbujemy to zrobić słowami, wymalować ten obraz, bo rzeczywiście ta wizja czterech jeźdźców, ona jest bardzo malownicza. Nie wszystkie wizje czy miejsca Pisma Świętego są w taki sposób graficznie inspirujące. Natomiast ciekawe jest, że wszyscy ilustratorzy do Biblii, a więc właśnie między innymi wspomniany Albert Dürer, Julius Schnorr, są piękne jego ilustracje, czy Gustav Dore, wszyscy, jeżeli dochodzili do objawienia, koniecznie zawsze namalowali czterech jeźdźców. Dlatego, że ta wizja jest graficzna. I dlatego my też sobie tak spróbujemy wyobrazić, że będziemy malować obraz. Tyle, że nie pędzlem, ani piórkiem, ani ołówkiem, ale słowem. Przeczytajmy te słowa z Księgi Objawienia, 6 rozdział od 1 do 8 wersetu. I widziałem, gdy otworzył baranek jedną z onych pieczęci i słyszałem jedno z czterech zwierząt mówiące jako głos gromu, chodź, a patrzaj. I widziałem, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę i wyszedł jako zwycięzca, ażeby zwyciężał. A gdy otworzył wtórą pieczęć, słyszałem wtóre zwierzę mówiące, chodź, a patrzaj. I wyszedł drugi koń, rydzy, a temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój z ziemi, a iżby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki. A gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące, chodź, a patrzaj. I widziałem, A oto koń wrony, a ten, co na nim siedział, miał szale w ręce swojej. I słyszałem głos pośrodku onych czworga zwierząt mówiący: miarka pszenicy za grosz? Trzy miarki jęczmienia za grosz? A nie szkodź oliwie i winu. A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: chodź, a patrzaj. I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło szło za nim i dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem, głodem, morem i przez zwierzęta ziemskie. Jan, a wraz z nim my, jesteśmy zachęcani przez anioła do obserwowania wizji. Niektóre nowsze tłumaczenia pomijają to stwierdzenie chodź, a patrzaj. A się zostawiają tylko chodź. Ja myślę, że niesłusznie robią, dlatego że dobry, stary kodeks synajski, który jest jedynym kompletnym w objawieniu tak starym manuskryptem, ma te słowa w pełni. Chodź, a patrzaj. Dlatego spróbujemy się przypatrzeć temu, co widział Jan. Obraz potrzebuje ram. Malarz, przystępując do malowania obrazu, po pierwsze musi się zastanowić, co będzie malował, czy miniaturę holenderską, czy bitwę pod Grunwaldem, która może ma taką wielkość mniej więcej jak tutaj to otwarcie sceny. A ja wam powiem, braterstwo, że tak mojego spojrzenia na tą wizję, to wynika, że to co najmniej panorama Racławicka by musiała być. To jest bardzo szeroka wizja. Potrzebujemy blade ram, potrzebujemy określenia ram do tego obrazu, na które, znaczy ram drewnianych, na które naciąga się płótno, to się nazywa, tutaj się, jeżeli się mylę, Andrzej mnie poprawi, blade ram to się nazywa. Coś takiego musimy ustawić na sztaluce. I ramy naszego obrazu, czterech listów apokalipsy czy objawienia, są wyznaczane poprzez z jednej strony wizję tronu Bożego, która jest opisana w czwartym, piątym rozdziale objawienia, a z drugiej strony przez otwarcie piątej pieczęci, bo przeczytaliśmy tylko o czterech pieczęciach pierwszych. Ktoś powie, dlaczego oddzielać cztery pieczęcie od następnych trzech? Ano dlatego, że tylko przy tych czterech pieczęciach wjeżdżają jeźdźcy i tylko przy tych czterech pieczęciach przemawiają cztery zwierzęta. Następnie jest właśnie ta wizja piątej, szóstej, siódmej pieczęci otwarcie i po siedmiu pieczęci następują trąbienia. To są ramy. Oczywiście wizji, ale co one oznaczają? No, zdaje się, że tu już się zacznie z komentatorami objawienia. Ja zastrzegę się, nie będę omawiał innych, nie będę polemizował z innymi interpretacjami objawienia, tylko zaprezentuję te moje dwie mile i według mojego zrozumienia ustawienie tronu, a zwłaszcza podejście do tego tronu baranka, który tam jest opisany i ujęcie przez niego ksiąg jest momentem, kiedy Jezus wstępuje do nieba. Bez argumentacji, ale chcę tylko krótko przedstawić te ramy. Kiedy Jezus jako baranek zabity godzien jest ująć księgi, które do tej pory były tylko w rękach Bożych i nikt nie był w stanie ich otworzyć. Nie był ich w stanie nawet wziąć do ręki. Baranek dlatego, że był zabity, jak argumentuje Pismo Święte, był w stanie je ująć. Więc myślimy, że to jest moment, kiedy baranek został zabity, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, a zwłaszcza pięćdziesiątnicę, dzień pięćdziesiątnicy, kiedy miał prawo poprzez przedłożenie swojej ofiary ująć te księgi do ręki i rozpocząć dzieło od zdjęcia pieczęci. No ktoś powie, mogła być duża przerwa między ujęciem ksiąg, a rozpoczęciem zdejmowania pieczęci. Ktoś może umieścić w ogóle to ujęcie ksiąg w przyszłości. Mi się zdaje, że wizja ta jest wizją ciągłą i po przejęciu tej księgi w dniu pięćdziesiątnicy Jezus rozpoczął odpieczętowanie, otwieranie pieczęci. A więc mamy pierwszą ramę historyczną, gdzieś około II wieku powiedzielibyśmy, naszej ery. Druga rama jest wyznaczana przez te dusze, kiedy będziecie czytać dalej tą wizję, jest napisane, że tam były dusze przed tronem wołające, dokądże Panie nie mścisz się krwi naszej. Dusze pomordowanych dla świadectwa słowa i dla świadectwa Jezusowego. Wydaje nam się, że prześladowania chrześcijan, ostatnie wielkie prześladowania nie miały miejsca gdzieś koło XVI-XVII wieku w czasie reformacji i krótko po niej, kiedy we Francji toczyła się wojna hugenotów z katolikami, kiedy w terenie całych księstw niemieckich toczyła się wojna 30-letnia. Straszliwe wojny, rzezie praktycznie chrześcijan z protestantami. Tu nikt nie był bardziej winny, mniej winny. Obydwie strony równo przestępowały przykazania Boże. I potem ludzie się opamiętali. Po stosach takich jak Stos Genewski, kiedy Kalwin spalił na stosie serweta, ludzie się po prostu zatrzymali na chwilę, powiedzieli, nie można tak dalej. I rzeczywiście następuje czas, kiedy dyskusje teologiczne toczą się na katedrach teologicznych, rozmowy między chrześcijanami, czasami surowe i twarde, toczą się publicznie, ale ludzie się nie zabijają, przestają się zabijać. Więc myślę, że te dusze wołające, Panie, dokąd się nie mścisz? I ten głos, który mówi, dane są im szaty białe, żeby jeszcze krótko odpoczywały, aż się dopełni. Że to już jest był krótki czas do chwili, kiedy Chrystus miał powrócić i rozpocząć swoje królestwo. To jest gdzieś tak mniej więcej XVII wiek. Nie określamy ściśle tych ram. Ale widzimy, że to jest 1500 lat ta wizja obejmuje, jeśli moje ramy są słuszne. I z drugiej strony określamy też wysokość tego obrazu, albo jego zakres zainteresowania, że mówimy tylko o Europie i o chrześcijaństwie. Ktoś powie, no przecież Pan Bóg interesuje się wszystkimi innymi sprawami również. Tak, ale to jest wizja w moim przekonaniu dotycząca chrześcijaństwa, chrześcijańskiej Europy i tego, co z tym się wiąże, no bo to chrześcijaństwo poza Europę wyszło. Więc takie mamy ramy naszego obrazu. I kiedy już ten nasz blejtram stoi na sztaludze, wiemy jakiej wielkości, wiemy jak zapijaliśmy płótno, być może jeszcze powinniśmy go zagruntować, dać mu tło. Radanczyk mi tu przed wykładem powiedział, że najpierw się ciemne kolory, przepraszam, jasne kolory maluje. Do tych jasnych dojdziemy, ale najpierw potrzebujemy tło. I to tło jest zapewne granatowe, bo to jest nocna wizja. I gdzieś w lewym górnym rogu, tak żeby to braterstwo tu namalować, od góry byśmy ten obraz malowali, potrzebujemy tło. W tym tle jest złocący się przepiękny tron Boży, na którym zasiada postać wspaniała, otoczona błyskawicami, świetlistymi, ognistymi błyskawicami, szmaragdową tęczą. Wokół tego tronu ustawiono 24 stolice, dla 24 starców, których ja rozumiem, ale nie tylko ja, bardzo wielu interpretatorów w Biblii rozumie, że są to księgi Starego Testamentu, które zgodnie prorokowały o Jezusie. I one tam w pewnym momencie zdejmują te korony z głów, upadają, oddają cześć. Jakby Pismo Święte mówi, oto jest Jezus, oto jest zbawienie, oto jest ten, który wypełnił, stał się lwem z pokolenia Judy i zabitym barankiem. A więc tam mamy Słowo Boże. No i wreszcie mamy ten ważny element, który już z punktu widzenia naszej wizji jest prawie że elementem pierwszoplanowym, choć on jeszcze jakby mieści się w tle. Pojawiają się cztery zwierzęta wokół tego tronu. Te cztery zwierzęta, tu można, będziemy nawiązywać do proroctwa Ezechiela, na pewno stanowią powiązanie z inną wizją. Jest to podobieństwo lwa, podobieństwo cielca, człowieka i orła. Jest napisane, że te cztery zwierzęta znajdują się wokół tronu i po środku tronu. No, geometrycznie jest to właściwie nie do wyobrażenia sobie, dlatego że trudno sobie coś wyobrazić, co jest wokół i co jest po środku. Jedyne geometryczne rozwiązanie tego problemu, widzę takie, może matematycy by to lepiej zilustrowali, widzę takie, że te zwierzęta znajdują się wokół tronu i pod tronem. I wtedy mogą stanowić, określenie pośród tronu, że stanowią część, element tronu. Ale dla nas ważnym elementem jest to, że one są wokół tronu, cztery zwierzęta, a więc jakby jeżeli umieścimy je symetrycznie, to jakby na osiach tego koła. I to jest dość ważne spostrzeżenie. Bo kiedy spojrzymy do proroctwa Ezechiela, pierwszy rozdział, 4-28 wersetu, tam również mamy te cztery zwierzęta. To jest dobrze znana wizja i dobrze znana interpretacja, klasyczna. Ja się do niej w zupełności przychylam, uważam, że ona jest logiczna, chociaż trudno jest ją trochę biblijnie uzasadnić. Tu w przypadku wizyjności, interpretacji wizji musimy operować takim argumentem, który jest argumentem naukowym, że budujemy pewność poprzez sumę prawdopodobieństw. Że właściwie nie możemy powiedzieć, że mamy zupełną pewność co do też poszczególnych elementów, ale kiedy mamy duże prawdopodobieństwo, że ten element pasuje, że ten element i ten element, ten element i ten element, kiedy ta suma prawdopodobieństw nam się sumuje, to uzyskujemy pewność. I również jest to metoda naukowego dowodzenia poprzez składanie sumy prawdopodobieństw. My tak postępujemy również w Biblii, że mówimy to pasuje, to pasuje, to pasuje i to nam się składa w jedną pewność. I tak nam się wydaje, że nam się ten obraz czterech zwierząt złożył w jedną pewność na podstawie sumy prawdopodobieństw. I mówimy tak, z przodu wizję Ezechiela, podkreślam, to jest inna wizja, innego czasu, inne, inaczej są skonstruowane te zwierzęta, więcej elementów. Więc to nie jest ta sama wizja, ale posługuje się podobnymi słowami z tego anielskiego języka, w którym chcemy mówić, więc posługujemy się nią do interpretacji. I tam z przodu występuje twarz ludzka, pominąwszy kształt i inne elementy. Z przodu twarz ludzka. Mówimy, Bóg jest miłość. To, co widzimy w Bogu najpierw i co jest w Nim najpiękniejsze, najbardziej pociągające, co Bóg chce, abyśmy zobaczyli, to jest Jego miłość, Jego ciepłe, dobre uczucia do nas. Po prawej stronie jest twarz lwa. No prawo, to nawet po polsku się tak dobrze kojarzy, prawo, prawa strona, to jest sprawiedliwość. Tu są różne zdania, ale ja jestem zdania, lew jest symbolem sprawiedliwości. Zawsze w tych elementach sądowniczych on się pojawia jako ikona prawa, prawowierności, prawowitości, no i pewnego postrachu też, jakie prawo stawiało przed ludźmi. Po lewej stronie znajduje się wół, zwierzę pociągowe, bardzo silne, które wykorzystało się do orki, do pociągania wozu, więc myślimy, bracia myślą, ja się z tym zgadzam, że to jest symbol mocy. I z tyłu twarz orła, czyli mądrość Boża, ta, która spogląda z bardzo wysoka i potrafi ten jeden punkt zogniskować i zobaczyć. I teraz zauważamy, że jest inna kolejność tych zwierząt w księdze Ezechiela i w księdze objawienia, w tym w tej wizji tronu. Ciągle jesteśmy przy tle tej wizji, nie mieliście mi zarzut, że musimy o tych elementach powiedzieć, bo zwierzęta występują w wizji koni i bez nich się nie obejdziemy przy interpretacji. Inna kolejność. Powiedzieliśmy lew, cielec, człowiek i orzeł. Jeżeli wyobrazimy sobie, że stały na okręgu, to jakby lew stoi naprzeciwko człowieka, bo lew, cielec, człowiek i orzeł. Lew stoi naprzeciwko człowieka i cielec stoi naprzeciwko orła. Lew jako miłość i człowiek, przepraszam, lew jako sprawiedliwość, człowieka jako miłość. Myślę, że jako przeciwieństwo pasuje. Oczywiście w charakterze Bożym nie ma sprzeczności. Ale wyczuwamy napięcie, jakie powstaje między miłością a sprawiedliwością bardzo często. Na tej linii działania Bożego. Rzadziej wyczuwamy przeciwieństwo czy napięcie, jakie powstaje między mocą a mądrością. Ale ono to również jest. Dlatego, że moc Boża mogłaby wszystko od razu zrobić. Pan Bóg nie potrzebował czekać do 6000 lat, a człowiek się grzechu nauczy. Mógłby od razu w raju wszczepić mu zrozumienie grzechu, zła. Ale nie zrobił tego. Mądrość Boża powiedziała mocy, powstrzymaj się. Musimy poczekać, bo inaczej ten człowiek nie będzie wolny. Nie będzie taki jak my. Który sam potrafi podjąć decyzję. Dlatego bardzo często mądrość powstrzymuje moc. No my to znamy, tą sprzeczność tych atrybutów znamy z wychowania rodzicielskiego. Jak rodzice reagują. Że najprościej byłoby to dziecko po prostu złapać za, bo jak jest małe, to po prostu wystarczy go złapać za ubranie i postawić w tym miejscu, gdzie ma być. Ale jako mądrzy rodzice tak nie robimy, bo mówimy, no co mi z tego, że ja go będę ciągle pouczał. Będzie miał 18-25 lat i ciągle mu będę mówił, co jest dobre, co złe. Moja mądrość rodzicielska mówi mu, tłumacz. On jeszcze raz to zrobi, 10, 15 i ja tracę cierpliwość, ale ciągle mi moja mądrość podpowiada, tłumacz aż do 100 razu, aż do 77, aż ten człowiek sam pojmie, że tak jest dobrze. I takie jest napięcie między tymi. One są po przekątnej. Warto to, ten element chcemy zauważyć, bo to składa się na tą sumę prawdopodobieństw, że ta wizja zaczyna nam się w pewnym momencie układać w całość. Mamy. No myślę, że to tylko tła jeszcze chcielibyśmy namalować gdzieś w tym prawym dolnym rogu, a srebrzącą się piękną twarz Jana Objawiciela, który patrzy w niebo swoimi mądrymi oczami, z siwą brodą, z siwymi włosami. Zapewne on tam jest, bo chodź, a patrzaj. I my tak chcemy z nim patrzeć tą wizję i ją obserwować. To może należałoby do tego tła. Ale kiedy mamy już tło, czy mamy zagruntowany ten obraz, mamy go zaprojektowany, potrzebujemy kolory. Następna rzecz, którą robi malarz, no to bierze oprócz sztalugi, oprócz blejtramu, bierze taki dziwnie wycięty kawałek drewna z dziurą na palec, na które nakłada farby, miesza je, bo prawdziwy malarz nigdy nie korzysta z gotowych kolorów, tylko miesza je według swojego własnego smaku, żeby dobrać właściwy odcień. I teraz potrzebujemy kolory. I w tej wizji są kolory. I to jest właśnie przepiękne, że te symbole wszystkie, one zaczynają ze sobą współgrać. Zauważmy, jakie to są kolory. Mamy pierwszy kolor, kiedy pierwsze zwierzę, pierwsza pieczęć jest łamana, pierwsze zwierzę zaprasza Jana do spojrzenia, pojawia się koń biały, pojawia się biały kolor. Przy złamaniu drugiej pieczęci, drugim zwierzęciu, pojawia się kolor rydzy lub, no to jest barwa ognia, właściwie pyros, greckie słowo oznacza barwy ognia, my w skrócie powiemy czerwona barwa. Trzeci koń jest czarny, no nie ulega tutaj żadnego kłopotu. No czwarty jest kłopotliwy. Jakiego koloru jest czwarty? koń. Różne są tłumaczenia. Płowy, siwy lub trupioblady. Czy polskie tłumaczenia, no jakiego koloru on naprawdę jest. Myślę, że punktem wyjścia powinno dla nas być słowo greckie, które myślę każdy rozpozna, chloros. Chlor jako pierwiastek został nazwany tak właśnie ze względu na jego kolor. On jest żółto-zielony, albo zielonkawy mówimy czasami. I chloros w Biblii takim kolorem jest określona trawa. Na przykład jak Pan Jezus każe usadzić ludzi na trawie do cudu rozmnożenia, to jest napisane, że Marek, ewangelista Marek mówi, że usiedli na zielonej trawie. No właśnie, ale jak to jest z tą trawą? Czy ona jest zielona, czy ona jest żółto-zielona? W naszym klimacie trawa jest oczywiście zielona, ale kto był w Izraelu, w krajach śródziemnomorskich, to wie, że trawa jest bardzo rzadko i bardzo krótko tak naprawdę zielona. W większości wypadków ze względu na duże nasłonecznienie, brak wystarczającej ilości wody, ona jest właśnie żółto-zielona, po prostu przypalana troszkę słońcem. To jest kolor ostatniego konia. No ja nie znam się na koniach, ale wydaje mi się, że nie ma takiego koloru zielonego konia albo zielono-żółtawego, ale jakbyśmy wybierali konia, chcielibyśmy mieć pięknego konia, to nie wiem, czy ktoś by z nas chciał mieć takiego konia. Wszystkie inne, piękny biały koń, piękny czarny koń, również kasztanowa barwa, ta rydza jest piękna, to taka najbardziej popularna, ale zielonkawy koń, nie wiem, czy ktoś pamięta film Życie jest piękne, tam przemalowano Żydowi konia na zielono, żeby go wyśmiać. Brzydka barwa. I zauważamy też pewne zależności w tych barwach. Te barwy są sobie przeciwne. Biel jest przeciwieństwem czerni. Mamy po kolei biały, czerwony, czarny i ten zielonkawo-żółty. Biel jest przeciwieństwem czerni. No, biel to nie jest kolor, ktoś powie, ani czerni jest kolorem. Biel to jest mieszanka wszystkich kolorów. Czerni to jest brak światła, brak koloru. Ale one są, no myślę, że każdy się zgodzi ze mną, że to są symbole, kolory sobie przeciwne. I czerwień jest naturalnym przeciwieństwem zieleni. Jako kolory kontrastujące dopełniają się do czarnego, jeśli się zmiesza. Mamy dwie osie jakby tych kolorów, tak jak mieliśmy dwie osie atrybutów Bożych. To bardzo nam dobrze pasuje. Znowu mamy kolejne prawdopodobieństwo, które nas przybliża do zrozumienia tej wizji. Bo skoro powiedzieliśmy sobie, że lew jest przeciwieństwem człowieka, bo sprawiedliwość jest przeciwieństwem miłości, czy może nie przeciwieństwem, ale działa w inną stronę, wywołuje pewne napięcie się na linii sprawiedliwość i miłość, podobnie jak pewne napięcie wywołuje się na linii mądrość i moc, tak samo jest to przeciwieństwo pomiędzy kolorami zielony i czerwony. Tu mamy kolejną, jakby, dlatego podkreśliłem tamto widzenie, żeby pokazać, że jest metoda, żeby określić, które zwierzę przy którym koniu działa, chociaż to nie jest napisane. Ale poprzez skojarzenie kolorów i pozycji tych zwierząt i ustawienia można próbować zmierzać w tę stronę, żeby określić, które zwierzę zaprasza Jana do obejrzenia działalności którego konia. Ze względu właśnie na symbolikę kolorów. Ale jaka to jest symbolika? Już wiemy, że to są kolory przeciwne. Biel, czerń i czerwień z zielenią. Jakie to są kolory? Znaczy, co one oznaczają? Jaką mają symbolikę? Biały? No bardzo proste. Symbol światła. Światło jest symbolem prawdy, mądrości, czystości, więc biel właśnie takie ma znaczenie. Kiedy w Biblii czasami jest mowa o szatach białych, to jest też powiedziane, że to były szaty lśniące. A więc jest skojarzenie bieli ze światłem. Myślę, że oczywiste, nie trzeba dłużej nic na ten temat mówić, a światło jest symbolem prawdy, inteligencji, no, pewnego działania intelektualnego, byśmy powiedzieli. Czerwień. Słowo hebrajskie, co prawda tu mamy greckie użyte, ale myślę, że znane jest nam słowo hebrajskie Edom. Każdy zna to słowo i wszyscy, myślę, że większość osób też wie, dlaczego tak nazywał się bliźniak Jakuba Edom, bo był czerwony, miał po prostu rude owłosienie. Edom znaczy czerwony. Pisze się dokładnie tak samo jak Adam. To jest ciekawostka. To już nic z języka polskiego bardzo nie widać. Ale spółgłoski są dokładnie te same, samogłoski się dokłada inne i wychodzi ADM, to są po prostu alef, dalet, mem, czy spółgłoski, do których się dokłada inne samogłoski, wychodzi albo Edom czerwony, albo Adam człowiek. No bo człowiek jest czerwony. Jeżeli się odetnie tą pierwszą literkę alef, to wychodzi dam, a po hebrajsku dam to jest krew. No tu już nikt nie ma wątpliwości, że tu się wędrujemy w stronę ścisłej czerwieni. A więc czerwień jest symbolem człowieka, czerwień jest symbolem śmierci, dlatego że wylanie krwi i czerwień jest symbolem miłości do dzisiaj Bardzo powszechnie, jeżeli malujemy serce przebite strzałą, to koniecznie jest ono czerwone i na walentynki wszyscy wiedzą, dominuje wszędzie kolor czerwony. Nie przypadkiem. Ta symbolika kolorów, ona jest bardzo stara, bardzo dawna. A więc mamy skojarzenie z czerwienią, że to jest życie, że to jest człowiek, że to jest miłość. Czerń. Trudniejszy do interpretowania kolor, ale myślę, że też intuicyjnie właśnie jako przeciwstawienie światu, że czerń jest ciemnością, kojarzy się z czymś takim no, złym. Jest przeciwieństwem, tak jak niebo jest przeciwieństwem ziemi, chociaż niebo jest niebieskie, ale ono daje światłość, tamtą słońce na jasnym świeci. Czerń jest ziemia. Czerń to jest ziemia. To jest ciężka praca na roli, to jest też wyzysk. W taką stronę prowadziłbym, chociaż tutaj ten symbol nie jest taki bardzo intuicyjny, ale jako przeciwieństwo bieli i skojarzenie z ziemią bym sugerował, że jest to symbol ciężkiej pracy, wyzysku, no ciemnoty byśmy też w takiej pewnej prymitywizmu, prostoty powiedzieli. I ostatni kolor zielony, zielono-żółty właściwie, też bardzo trudny do zinterpretowania, dlatego że zielony ma bardzo przyjemną konotację w naszym stylu myślenia, jest symbolem nadziei, bardzo często jest przyjemny, dlatego że jest zieleń, że nam się dobrze kojarzy. Dlatego lepiej myśleć o tym kolorze chloru. Kolor już nam się bardzo dobrze nie kojarzy. Myślę, że w większości osób no, ewentualnie z oczyszczaniem wody się kojarzy, ale to jest trujący pierwiastek. I ta barwa chloros, zielono-żółta, ona, to jest barwa śmierci. Dlaczego tak jest, że jest to symbol śmierci? Żółto-zielony kolor trawy. No, tu przypomnijmy tylko taki werset, o ile go szybko znajdę. Jak trawa są dni człowieka, wiatr nań powieje i już po nim. To w tłumaczeniu Stata Psalm 3, 15, 16 werset. Jak trawa są dni człowieka. Trawa jest po prostu symbolem przemijania, zwłaszcza ta trawa taka zielono-żółta, przywiędła trawa. Takiego koloru był ten koń. Przemijalności, śmierci, tego krótkiego czasu, gdzie człowiek na chwileczkę na wiosnę zakwitnie, jest piękny. Młodzież obserwowaliśmy tutaj na pierwszej części. Jaka piękna jest młodzież, no ale patrzymy tak do lustra, już mamy 50 lat, no, jeszcze jako tako, jak tam się bardzo o siebie staramy, potem już to troszkę coraz gorzej wygląda. Tak krótkie są dni człowieka. Tak to wszystko, dlatego to jest symbol przemijania. Zieleń, żółto zieleń jest symbolem przemijania, symbolem śmierci. No i niestety, zanim jeszcze do tych koni dojdziemy, może dojdzie do końca tego wykładu, musimy jeszcze jeden element poruszyć. No, chyba najistotniejszy w tym tle to jest element księgi. No, nie możemy do tej wizji w ogóle koni przystąpić, dopóki nie wiemy, co to jest księga i przede wszystkim, co to jest złamanie pieczęci. Jaki jest związek między zwierzęciem, z pieczęcią, złamaniem tej pieczęci, między zwierzęciem, które woła Jana chodzi pas i kolorem konia, który wychodzi. Zbudowaliśmy już pewien związek między atrybutami bożymi i wyczuwamy już od razu, że ta biel odpowiada mądrości, że czerwień odpowiada miłości, że czerń odpowiada mocy, wołu, bo wół orze na roli i zieleń odpowiada sprawiedliwości, dlatego że karą za grzech jest śmierć. Ten związek jest dla nas już wyczuwalny, jako też osie dwóch przeciwieństw, ale teraz potrzebujemy jeszcze powiązać z pieczęciami. Co to jest księga i co w niej jest zapisane i dlaczego łamanie tych pieczęci powoduje ten efekt, że wychodzi jakiś koń, zwierzę woła Jana do obserwacji i wychodzi jakiś koń, jakiś jeździec podejmuje jakąś działalność. Tutaj no, są różne interpretacje, ja powiem twoją, bo innej nie mam, chętnie podyskutuję. W moim przekonaniu, księga, która była w ręku Bożym, księgi, przepraszam, w liczbie mnogiej, które były w ręku Bożym, których nikt nie mógł ująć, dopóki baranek nie umarł. To są księgi pamięci Bożej, w których zapisane są nie tylko kody genetyczne wszystkich ludzi, nie tylko ich myśli, uczucia, ich wygląd, ale wszystko to, co jest potrzebne do odtworzenia człowieka po zmartwychwstaniu, żeby ten człowiek siebie rozpoznał, żeby powstał jako ten człowiek w tym momencie, w którym umarł. W tym stanie uczuć, w tym stanie swojej świadomości. Te księgi są zapisane wewnątrz i zewnątrz. Człowiek ma myśli, ma uczynki, które są ukryte przed oczyma innych ludzi. Ale Bóg je wszystkie widzi i Bóg je wszystkie zanotował. Ale one są niewidoczne, dlatego że one są, jeżeli sąd otworzy kiedyś te księgi, to gdzieś na wewnętrznej stronie, dostępnej tylko sądowi, będą widoczne te wszystkie uczynki. Ale na zewnątrz będzie tam coś napisane, to widzą także inni. No wiemy, jak to wygląda w życiu, że każdy z nas ma coś w sobie, co ukrywa i ma coś takiego, co robi w taki sposób, że inni to widzą, a często nawet z tego powodu albo i cierpią, albo bardzo przyjemne błogosławieństwa odnoszą z tego, co ktoś mówi, czy ktoś robi. Więc są uczynki wewnętrzne i zewnętrzne. Jest wewnętrzna strona tej księgi i zewnętrzna strona tej księgi. I teraz mamy wizję objawienia dalszą. Ja uważam, że objawienie jest symbolem ciągłym, który jest jedną wizją, właściwie dwoma wizjami, o ile listy potraktujemy jako wizję, ale od 5-4 rozdziału objawienia rozpoczyna się jedna wizja, która jest kontynuowana aż do 22. I uważam, że istnieje wewnętrzny obowiązek dla interpretatorów interpretowania języka objawienia w taki sposób spójny. I wydaje mi się, że jeżeli mamy te księgi w rozdziale 5 i mamy ich łamanie pieczęci w rozdziale 6 i 7 częściowo, i mamy w pewnym momencie znowu widzenie, czy obraz, który nam porusza księgi już otwarte, że należy te dwa elementy jednego widzenia związać ze sobą. I to jest 20 rozdział objawienia, który mówi tak: i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są, to są te w liczbie mnogiej, i druga księga także otworzona, to jest księga żywota. Tą na razie odkładamy na bok, dlatego że ona nie jest tematem naszych rozważań. I sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w onych księgach. To jest według uczynków ich. Myślę, że to nam buduje jasny obraz. Jeśli to jest ta sama, jeśli to są te same księgi, to w nich napisane są uczynki. Oczywiście nie rozumiemy, że sąd tysiąclecia po otwarciu tych ksiąg, które oznacza moim zdaniem zmartwychwstanie. I dlatego była potrzebna śmierć baranka, aby móc otworzyć te księgi, czyli odtworzyć człowieka w zmartwychwstaniu. Bez tej śmierci nikt nie mógł tej księgi otworzyć, ani nawet ująć do ręki. I teraz, kiedy następuje otwarcie tej księgi, będą te uczynki odczytane. Myślę, że część publicznie, ta zewnętrzna strona księgi i ta wewnętrzna tylko i wyłącznie do wiadomości między sędzią a tym, który stanie przed sądem. Ale nie myślimy, ja nie myślę, ale jestem przekonany, że 100% osób siedzących na tej sali oczywiście nie uważa, że osąd będzie wydany, wyrok będzie wydany w oparciu o te uczynki, tylko że sąd będzie prowadzony według tych uczynków. To znaczy człowiek z jakimś stanem umiera i potrzebuje nawrócenia, potrzebuje kształtowania, potrzebuje ćwiczenia. Pewne próby mu będą zadane. Ja myślę, że pewne kary będą stosowane, ale nie kara śmierci od razu, tylko kary takie, no, pokuta. Nie wiem, sprzątanie przez miliona gdzieś tam, jak sobie Grecy wyobrażali. Przepraszam, może to tak troszkę ujmuję. Ja wyobrażam sobie, że będzie pewien rodzaj nawet takiego powiedzenia człowieku, więc słuchaj, co ty robiłeś, no, może idź do tamtego człowieka, popracuj z nim przez 20 lat, dowiedz się, jak naprawdę on myślał, dlaczego ty mu krzywdę robiłeś, że jakaś forma nawet takiej zewnętrznej pokuty będzie w tym procesie sądu i dopiero po tym sądzie będzie wydany wyrok. Więc te uczynki, które są zapisane, one są potrzebne do rozpoczęcia sądu, a nie do wydania wyroku. W każdym bądź razie, to co chcemy powiedzieć, że w księgach zapisane są uczynki, słowa, myśli, kod genetyczny człowieka, żeby go odtworzyć i jest ta strona zewnętrzna. Ksiąg nie można było otworzyć, dopóki 7 pieczęci nie zostało zdjętych. Tu mamy w naszej wizji tylko 4 pieczęci, więc nie były otwarte księgi. Jednak ta zewnętrzna strona częściowo mogła być czytana. Zewnętrzne uczynki człowieka. Czy my nie możemy osądzić uczynków? Nie wolno nam pod żadnym pozorem osądzić człowieka. Nie wolno nam powiedzieć, ty jesteś kłamcą. Broń Boże, żebyśmy tak kiedyś nie mówili do kogokolwiek. Ale czy nie możemy powiedzieć, to jest kłamstwo? To jest wielka różnica. Jeżeli ktoś się poczuje przez to obrażony, że jest kłamcą, to jest inna sprawa. Jeżeli powiemy, to jest kłamstwo, bo ja wiem, że osądzamy uczynek. Nie osądzam człowieka, czy on jest kłamcą, bo może on nie znał prawdy. Może w nieświadomości mówił, wtedy nie jest kłamcą. Więc biada nam, gdybyśmy oceniali człowieka, natomiast czy nie możemy osądzić, to jest prawda, to jest nieprawda. To jest rzecz dobra, to jest rzecz piękna, to jest rzecz brzydka. Osądzamy, nawet należy osądzać. Widzimy pewne rzeczy. Ja myślę, że zdejmowanie tych pieczęci z księgi udostępnia nam pewną wiedzę na temat pewnych działań człowieka, pewnych działań społeczności ludzkich, pewnego społecznego zła lub dobra. No ale w tym widzeniu dobra ciężko się doszukać. Zła, które tworzą społeczności ludzkie poprzez swoje zewnętrzne złe postępowanie. To już można po złamaniu pieczęci zobaczyć z zewnątrz. to, co było na zewnątrz napisane. Tych wewnętrznych uczynków nie da się otworzyć księgi. Ale pewien rodzaj sądu dokonuje się od samego początku wieku tysiąclecia. Wieku Ewangelii. Odkąd Jezus przyszedł na ziemię, stanął i powiedział, to jest sąd tego świata, mając na myśli świat izraelski, jego postawa, postawa obrony prawdy, postawa pokazania właściwego wzoru cierpienia, a nie domagania się swoich praw, była osądem dla ludzi. I od tego czasu rozpoczyna się sąd zewnętrznych uczynków. My, bracia, to powszechna nauka na badaczy jest też, podtrzymujemy ją, ja ją podtrzymuję, ja ją wyznaję. Stoimy na sądzie. I w tym sądzie, brat Suchanek do mnie tutaj powiedział, oni będą twoimi sędziami. W tym sądzie sobie wzajemnie pomagamy. Nie wydajemy wyroków, ale pomagamy sobie osądzać zło i dobro w naszym życiu. A jeszcze czym innym jest spojrzenie na historię, spojrzenie na społeczeństwo, osądzanie tendencji, trendów, bo tu mamy z czymś takim właśnie do czynienia. No i skoro mamy już te elementy zaszkicowane, spróbujemy dojść wreszcie do pierwszego planu, a więc do samej koni, do samych jeźdźców właściwie, bo koń jest tylko elementem nośnym. Co to jest koń? Jakie ma znaczenie koń? Wiemy jakiego koloru, ale jakie zwierzę go zapowiadało, ale potrzebujemy wiedzieć, co to jest koń. Tu pomaga nam wizja księgi Zachariasza. Jest druga analogiczna wizja, jeszcze znowu tak jak przy Ezechielu podkreślę, to jest inna wizja, mówiąca o innym czasie. Nie będziemy jej analizować dokładnie, ale wizja, która używa podobnego języka, słów języka anielskiego, który postaramy się zrozumieć do naszej wizji objawienia. Inna kolejność koni, inne tam zaprzęgi, tu konie, podkreślam od razu różnicę. Przeczytajmy tę wizję. Proroctwo Zachariasza, 6 rozdział od 1 do 8. Potem obróciwszy się, podniosłem oczu swych i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pośrodku dwóch gór, a góry one były góry miedziane. W pierwszym wozie były konie ryte, a w drugim wozie konie wrone, w trzecim wozie konie białe, a w czwartym wozie były konie strokate i wszystkie mocne. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, co to jest, panie mój? I odpowiedział anioł, a rzekł do mnie, te są cztery wiatry niebieskie, wychodzące z miejsca, gdzie stały przed panującym nad wszystką ziemią. Konie wrone, zaprzężone, wychodzą do ziemi północnej. Białe wychodzą za nimi, strokate zaś wychodzą do ziemi południowej. Wtedy mocne konie wyszedłszy chciały iść, aby obeszły ziemię. Wtedy rzekł, idźcie, a obejdźcie ziemię i obeszły ziemię. A zawoławszy mnie, rzekł do mnie, mówiąc, oto te, które wyszły do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej. Czytam to szybko, strasznie skomplikowane widzenie, wymagające odrębnego wykładu, odrębnego omówienia. Nie zagłębimy się w nie. Różnice zauważyliśmy. Zaprzęgi, a konie. Trzy kolory się nam zgadzają. Tu mamy rydzą barwę, czyli czerwone konie ciągnące pierwszy wóz, czarne ciągnące drugi wóz i białe ciągnące trzecie, ale czwarte są strokate, a więc we wszystkich barwach. Pomieszane plamy, koń w plamy, taki indiański koń. Tam mieliśmy zielono-żółtego, więc ten czwarty kolor zdecydowanie się nie zgadza, bo wizja jest inna, dotyczy innego czasu. Jest klasyczna interpretacja tej wizji, żydowska interpretacja, którą ja podzielam i przyjmuję, relacjonuję, nauczyłem się od Żydów, nie silę się na wymyślenie nic innego, bo wydaje mi się, że to bardzo piękna, dobra interpretacja jest, że mowa tu jest o czterech mocarstwach, które zniewoliły kolejno Izrael. O mocarstwie babilońskim, mocarstwie perskim, macedońskim i rzymskim. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się jakby charakterystyce tych... Aha, jeszcze co koń. Koń jest napisane, pyta Zachariasz anioła, co to jest, panie mój? A on mówi, te konie to są cztery wiatry niebieskie. Czy to są cztery wiatry niebieskie wychodzące z miejsca, gdzie stały? No wiatr, to myślę, że wszyscy badacze wiedzą, po hebrajsku jest ruach, czyli to nawet bardzo ilustracyjnie ruach, brzmi wiatr, powonienie, duch. To słowo oznacza to samo. Wiatr i duch często są tłumaczone albo tak, to słowo ruach. Więc jest to duch. Koń to jest duch. Duch, czyli ideologia pewna. Mówimy doktryna czasami, tej naszej standardowej definicji badawskiej konia. Mówimy doktryna. Ja bym powiedział ideologia, to jest takie może współcześniejsze słowo, ale ono oznacza tak naprawdę to samo, bo mówimy o doktrynach wojskowych, doktrynach politycznych. Oznacza pewne założenia ideologiczne do naszego działania. W tym widzeniu te konie ciągną wóz, a więc pewien system, pewien ustrój. Ale każdy z tych mocarstw ma pewną ideologię, którą się rządzi. I to jest ideologia najpierw czerwona, która działa, potem czarna i potem biała. Myślę, że z tego możemy wywnioskować, teraz jeżeli powiążemy to z Babilonią, z Medopersją czy z Persją i z Grecją, możemy wywnioskować, jakie są związki też ideologiczne między tymi kolorami, tymi końmi również dla objawienia. Chociaż, jak jeszcze raz podkreślę, to jest inna wizja mówiąca o innym czasie. I teraz Babilonia. Babilonia stworzyła państwo prawa. Myślę, że wszyscy znamy to pojęcie, że jest prawo, które wszystkich obowiązuje, również króla i również władzę, i one chcąc zrobić coś innego, muszą zmienić prawo najpierw, żeby móc zmienić same siebie na przykład. To ten ustrój wymyśliła Babilonia, że Hammurabi zapisał już prawo na kamieniu czarnym, powiedział, wszyscy się mają tego prawa nauczyć, a instytucje państwowe będą stały na straży tego prawa. No dobra rzecz. No ale bardzo często w tych prawach oczywiście pisano prawa ludzkie. Człowiek jakby w tym wszystkim zadziałał. To zadziałała też miłość i wiele innych aspektów, ale no, te prawa były różne, zwłaszcza babilońskie były różne, jedne były dobre, inne były złe, prawo Boże jest tylko dobre. Natomiast tutaj są te elementy ludzkie, innej wizji, przepraszam, że tak strasznie dużo wizji poruszam, ale to są znane rzeczy. Lew, który przedstawia Babilonię w wizji Daniela w 7 rozdziale, tam są cztery bestie. Pierwsza jest lew, który w pewnym momencie staje na nogi jak człowiek i otrzymuje serce człowiecze. Więc widzimy ten związek koń czerwony, człowiek, ludzki element, to co powiedzieliśmy, że czerwony też człowiek to jest miłość. Babilonia wniosła tą ideologię państwa prawa, wniosła aspekt człowieka, że nie było tak, że co król, to prawo. Zmienia się król, to się zmieniały zasady. W Babilonii tak nie było. Przychodził nowy król, kontynuował stary system, ustabilizował w ten sposób postępowanie człowieka i to był ten ludzki wymiar w tym systemie, który do dzisiaj lubimy. Persja. Persja przejęła system państwa prawa, ale bardzo go rozwinęła organizacyjnie i ekonomicznie. Wiemy z Księgi Daniela, że król Dariusz podzielił swoje państwo na 120 satrapii. Włączył lokalne społeczności do zarządzania tymi satrapiami. Wymyślił, że człowiek uciskany to jest niewolnik, nie będzie służył dobrze. Człowiek zarządzany przez lokalną społeczność będzie służył lepiej. Stworzono system organizacyjny przekazywania szybkiego informacji. Tu ciekawe, konie rozstawne, po prostu zbudowano drogi i wzdłuż dróg miejsca, w których wymieniano się końmi. Konie są zmęczone po jakimś tam biegu, muszą być wymienione, ale jak był koń do wymiany dla takiego posłańca, to tego zmęczonego zostawiano i w ten sposób mógł pomiędzy tymi ośrodkami Persji wielkiego państwa można było szybko kontakt nawiązać, informacja, no i pieniądz. To jest ważne osiągnięcie. Za czasów Persji wprowadzono list wierzytelny, Fenicjanie podobno wprowadzili i Lidyjczycy wprowadzili pieniądz kosztowy. Taki pomysł, że po co wozić ze sobą towar, skoro ten towar można tu kupić, tam sprzedać, a za to wymienić się jakimś symbolem tylko, kosztowym pieniądzem lub wierzytelnością. Podobno Fenicjanie to wymyślili, ale ja też słyszałem taką wersję, że pierwszy taki dom handlowy za czasów perskich Muraszu się nazywał, to był dom żydowski. I Żydzi dość długo i do dzisiaj te bankowe instytucje prowadzą i my no, nie krytykujemy, bo myślę, że każdy z nas korzysta z banków. To jest dobra usługa, natomiast oczywiście może prowadzić do wyzysku. Każdy zwracamy uwagę, że ten czarny kolor związany jest właśnie z tym systemem ekonomicznym, ze sprawnością organizacyjną, no i z wyzyskiem, bo prowadzi do lepszego, że tak powiem, używania tych środków przeciwko człowiekowi bardzo często. Macedonia, Grecja. No to myślę, że wszyscy kojarzymy ją z wiedzą, z mądrością, kulturą, literaturą, umiłowaniem mądrości, sztuk, filozofii. Macedończycy Heleni wprowadzili piękne pismo wzorowane na fenickim, które bardzo ułatwiło rozszerzanie się literatury, że więcej ludzi mogło czytać, nauczyć się czytać. Także no to jest światło wiedzy. Do dzisiaj korzystamy z wiedzy greckiej. No i Rzym, który właściwie niczego wiele nie wprowadził, tylko udoskonalił wszystkie te metody poprzednie, wprowadził większe poszanowanie dla prawa. Ciekawostka tej wizji jest, tam czytaliśmy, kto ma nowy przekład, to przeczyta coś innego, ale gwarantuję Wam, tekst masorecki mówi tak jak Biblia Gdańska, te rzeczy tam, które dodają nowe przekłady, Biblia Tysiąclecia można sobie podkreślać. Napisane tam jest tak, że konie czarne i białe wychodzą do ziemi północnej. Czarne i białe, czyli Persja i Grecja, ich kluczem do sukcesu, do panowania nad światem było pokonanie Babilonu. W obydwu przypadkach. Nie rozwijamy tego elementu, tylko zauważamy. Pokonanie Babilonu było ich kluczem, drogą do panowania. Rzymu nie. Rzym zaczął panować nad światem po pokonaniu Egiptu. Pamiętamy Kleopatrę, Antoniusza, gdy Cezar ich pokonał, wtedy zaczął, a więc koniec trokatę, Rzym wychodzą do ziemi południowej. Zauważamy tylko ten element, bo nam się przyda też jeszcze do interpretacji tych czterech jeźdźców. I z tą wiedzą próbujemy teraz przyjść do naszego obrazu czterech jeźdźców. Pierwsza cecha, mądrość. Woła Jana, chodź zobacz, co zrobili. A jeszcze jeden element zapomniałem powiedzieć, że ciekawostką tego widzenia, jeśli prawdą jest moje skojarzenie, że pierwsze zwierzę, które woła Jana, to jest orzeł, drugie to jest człowiek, trzecie cielec, czwarte lew, to możecie przeczytać we wcześniejszej wizji, jak są wymienione w wizji tronu, odwrotnej kolejności. Jest lew, cielec, człowiek, orzeł. Więc odwrotnej kolejności. Myślę, że to jest sugestia, że to, co następuje po głosie, choć apacza, jest zaprzeczeniem atrybutu Bożego. Myślę, że to jest pewien sposób klucza pokazania, że nie te atrybuty Boże nie działają w takiej kolejności, jak przy tronie są opisane, tylko w dokładnie odwrotnej. Więc pierwszym zwierzęciem jest mądrość, ta, która jest jako ostatnia przy tronie Bożym wymieniona. I ona mówi, chodź popatrz, co zrobili z moją mądrością. No i mówiliśmy, to jest chrześcijaństwo. Co się działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? No jaka mądrość weszła do chrześcijaństwa? Czy Boża mądrość? Czy też ideologia, która udawała chrześcijaństwo, ale była tak naprawdę ideologią pogańską, heleńską. Zauważamy to skojarzenie. Biel, mądrość, ale też Biel jako helenistyczny kierunek, a więc wprowadzono ukrytą formę wielobóstwa, bo zastąpiono z Jezusa zrobiono Boga, z Ducha Świętego zrobiono Boga, a potem z Marii, ze świętych nauczycieli Kościoła zrobiono bogów. Wielobóstwo. Zmieniono człowieka, strukturę człowieka. Grecka filozofia mówiła, że materia to jest coś wstrętnego, coś złego, co dusza musi, czego się dusza musi pozbyć, tak jak człowiek chętnie się z brudnej szmaty pozbywa po znojnym dniu. To jest ideologia heleńska, ale przeczytajcie książki, które piszą dzisiaj chrześcijanie. Dokładnie tak samo piszą o ciele. Czy możemy nasze cudowne ciało nazwać brudną szmatą, której dusza pozbywa się po śmierci? No myślę, że nie potrzebujemy się rozdrażniać na tym tematem. To jest ideologia heleńska, która weszła jako zwycięzca do chrześcijaństwa, udając filozofię chrystusową. I tu rację mają ci bracia, którzy mówią, że tam jest ten element Chrystusa, bo ten biały jeźdźca siedzi na koniu, ale on zwycięża nad chrześcijaństwem nie jako prawda chrystusowa, ale jako zaprzeczenie mądrości Bożej. To jest nauka, która jest podobna tylko z tradycją ludzką. Ona doprowadza do tego, że drugie zwierzę wychodzi, ten człowiek w kolejności odwrotnej, wychodzi i mówi, miłość Boża, mówi, popatrz, co zrobili z moją miłością. Zamiast kierować się w społeczności prawami, trzema prawami podstawowymi, będziesz miał Boga ponad wszystko, bliźniego jak siebie, samego brata, ponad wszystko i ponad siebie, ponad siebie, więcej niż samego siebie, będziesz się ofiarował, to jest nowe przykazanie. Trzy przykazania miłości, a ludzie zrobili to z tego prawa kanoniczne, ustroje całe do zgromadzeń prowadzili instytucje, które tego prawa strzegły. Babilońskie, skojarzyliśmy czerwień, te koniec z Babilonem, na podstawie proroctwa Zachariasza, prowadzono około 4-5 wieku, po prostu prowadzono system babiloński do chrześcijaństwa. Prawa i instytucje, które tego prawa strzegły, ale nie prawa Bożego, tylko prawa ludzkiego, tradycji ludzkiej, to jest ten element człowieka. No i bardzo też prędko zauważono, że system ten da się wykorzystać do zawładnięcia ekonomicznego nad światem. Zakony, były zakony kupieckie, zakony rolnicze, zakony piwne, rolnicze, winiarskie, rycerskie, bankowe, templariusze byli zakonem bankowym. Bardzo łatwo ten system zakupiono, zagospodarowano na cele wyzysku. Też kwitło sprzedawanie urzędów. Sprzedawano urzędy po prostu, czyli władca duchowy, biskup lokalny, udzielając feudalnego autorytetu jakiemuś feudałowi, pobierał od tego swój podatek czy swoją część, również papież. Stworzono pewien system korzyści ekonomicznej, czarny koń. I wreszcie ten ostatni, śmierć, piekło, zanim idzie żółto-zielony. Wiemy, jaki był skutek. koniec średniowiecza, XII wiek, wojny krzyżowe, najpierw wyprawy krzyżowe, zagłada dla Żydów, dla albigensów południowej Francji, potem wojny religijne, powiedzieliśmy już, że hugenoci walczyli, my czasami mamy taki obraz, hugenoci biedni zwalczani byli przez katolików, ale to tak nie było. Jedni drugich zabijali. Kto miał przewagę, to ten zabijał. W Paryżu mieli hugenoci pecha, zostali pokonani przez katolików, zaskoczeni. W Niemczech 1/3 ludności zginęła w czasie wojny 30-letniej. Na skutek wojen protestantów między protestantami i katolikami. Powstanie chłopskie w tym czasie też się szerzyło już za czasów reformacji. Straszne zniszczenie, epidemie, głód, śmierć z tym związane. To, co jest opisane przy działalności konia. No i jeszcze na koniec, musicie mi chwileczkę, nie wiem, brat mi powiedział, że 5, bo mam skończyć. 10, bo dostałem 4 minuty. To jeszcze wam powiem na koniec detal. Bo mamy już ten główny pierwszy plan. W skróceniu, kto będzie chciał sobie dokładniej przeczytać, to będzie mógł później. Detal. Ten pierwszy jeździec ma łuk i strzały. Jest werset, są liczne wersety, które mówią, że Bóg się też łukiem i strzałami posługuje w swojej walce, ale są też wersety, że bezbożny człowiek wystrzeliwuje te strzały, ja przeczytam jeszcze z psalmu 64. Skryj mnie przed skrytą radą złośników, przed buntowaniem czyniących nieprawość, którzy zaostrzyli język swój jako strzały, jako miecz, nałożyli strzałę swoją, słowo jadowite, aby strzelali w skrytości na niewinności. Pamiętamy też, dlaczego tarcza wiary jest potrzebna, żeby zgasić ogniste pociski strzały przeciwnika. To jest wiedza polemiczna, to jest wiedza ludzka, umiejętność szermowania słowem tak, żeby pokonać drugiego człowieka. I dlatego ten wieniec heleński na głowie heleńskiej ideologii, która zwyciężyła pierwotnym kościele. A więc ten element pasuje do wiedzy polemicznej, do wiedzy stworzonej po to, żeby walczyć, żeby zabijać drugiego człowieka, żeby go pokonać, żeby go poniżyć, ośmieszyć przed innymi. Taki obraz ten strzelec na białym koniu dostaje. Drugi jeździec ma w ręce miecz wielki i udaje mu się zniszczyć pokój na ziemi. Ktoś powie, wprowadzenie instytucji do kościoła porządkuje działalność w kościele. Jeżeli stworzymy papiestwo, jeżeli stworzymy episkopat i pewien porządek, prawo, to właśnie wprowadzamy pokój. No ale wiemy, jak jest pokój. Gdy go wprowadzamy w kościele, to po pierwsze powstają dwa stronnictwa. Jedni, którzy taką władzę popierają i drudzy, którzy takiej władzy się sprzeciwiają. Potem po jakimś czasie ludzie mówią w kościele, no trzeba się jakoś dogadać, więc się pojednują, ale zawsze zostaje na jednym skrzydle część, która mówi nie, ja się na to pojednanie nie zgadzam i po drugiej stronie ja się też nie zgadzam i zło robi się trzy, a potem z tych trzech zaczynają między sobą znowu walczyć i robi się coraz więcej. Taki pokój wprowadzają instytucje i prawa świeckie, babiloński porządek do kościoła. Taki wprowadza pokój. Odejmuje pokój i skutek jest tego taki, że ludzie się zabijają. Ale ta władza ma miecz. I wiemy, że miecz jest symbolem władzy, ale władzy wprowadzone do kościoła nielegalnie, wbrew miłości, przeciwko miłości, żeby się ludzie zabijali, żeby jedni drugich prześladowali za wiarę. Trzeci jeździec. Co ma trzeci jeździec? Tutaj Roman Brandstetter, piękny cały rozdział swojej książki poświęcił. Wszystkie nasze tłumaczenia mówią, że ma wagę. To słowo zygos, które tu jest użyte, nigdzie w Biblii możecie sprawdzić, jeżeli mi nie wierzycie, nigdzie w Biblii nie oznacza wagi. Wszędzie oznacza jarzmo. Jarzmo moje jest wdzięczne, albo nie ciągnijcie nierównego jarzma. To, co ciągnęły woły. No jakże to pięknie, znowu nam się ta suma prawdopodobieństw składa. Jakże to pięknie pracuje i do obrazu wołu, jako mocy ludzkiej, i do tego wyzysku, jaki powstaje na skutek stworzenia ludzkiej filozofii, która prowadzi do powstania systemu, instytucji i praw, które prowadzą do wyzysku biednego, czarnego człowieka, który musi pracować i wtedy ten głos pośród czterech zwierząt wychodzi, co? Za jednego denara miarka pszenicy. Na denara pracowało się cały dzień. Miarka to był jeden litr. No nie wiem dokładnie, ile kosztuje dzisiaj litr pszenicy. Myślę, że koło euro. Siostry może lepiej wiedzą. Koło 3 zł. Kto z was chciałby pracować cały dzień za 3 zł? I by powiedział, no jak ja mam wyżyć? No z głodu się nie umrze. Litrem zboża można się wyżywić, nawet jeżeli jedna osoba na rodzinę pracuje. Ale czy można coś więcej zrobić? Czy można kupić oliwę, wino? A przecież Żyd, chcąc święcić sabat, musiał wnieść wieczorem kielich, żeby pobłogosławić Pana Boga i zapalić lampkę oliwną. To nie była kwestia tylko, że do wygody jakiejś, czy to po prostu to był element kultu. Dlatego ten głos woła, nie szkodź oliwie winu. Bo jeśli każesz człowiekowi pracować tylko za jedzenie, to znaczy, że ten człowiek nie może Boga uwielbić. Ty mu zabierasz i szkodzisz oliwie i winu temu, co służy do tego, żeby wielbić Boga. No, my byśmy powiedzieli dzisiaj lepiej, my nie pracujemy za miarkę zboża. To prawda, ale nie jesteśmy bardzo odlegli, braterstwo, od tych problemów, bo w wielu krajach rozwijających się ludzie umierają, w tej chwili głodu może nie umierają, ale pracują za miarkę zboża. Za $2 dziennie się utrzymują, podczas gdy zboże w postaci paliw jest wlewane do naszych baków. I czy nas kiedyś Pan Bóg, mówię za to, że nie jesteśmy wrażliwi na te problemy, że nie krytykujemy tego, że nie podnosimy, że władcy tego świata to podnoszą, nie rozliczy, musimy to zauważyć. To jest element zła. Wyzysk człowieka jest elementem zła. To jarzmo, czarne jarzmo, które się człowiekowi zakłada na grzbiet i każe mu się pracować tylko za jedzenie. Tak było przez tysiące lat. I tak jest obecnie w wielu częściach świata. Wdzięczni jesteśmy Bogu, że żyjemy tak trochę lepiej. No i ten ostatni, za którym idą piekło i śmierć. Jeździec nazywa się piekło, zanim idzie śmierć. Piekło, Szeol, pochłania ludzi, zabija czterema kaźniami, które są w innych prorokach też omawiane. Myślę, że nie trzeba tego komentować. Co się dzieje, jak się ludzie po prostu zbuntują? Jak ludzie powiedzą, nie chcemy tak dalej pracować, wtedy się robi rewolucja. Tak było w naszych czasach. Tak było w historii chrześcijaństwa, tak było w naszych czasach. W XIX wieku był rozwój piękny ideologii. Początkiem XX zbudowano instytucje, które dzisiaj prowadzą do wyzysku ludzi z innych części świata. Czy w naszych zborach tak może by nie musiało być? Może tak też zaistnieć. Ja uważam, że badacze są wyjątkiem. Że mamy doktrynę, taka, która często służy do polemiki. Są próby stworzenia instytucji, ale nigdy do tego etapu żeśmy nie przekroczyliśmy tego etapu stworzenia instytucji. Nie udaje się ani między Żydami, ani między badaczami. I bratestwo, dumny jestem z tego, że tak jest. Ale to niebezpieczeństwo nie jest od nas odległe. Stworzenia praw i instytucji, których te prawy pilnowały. Ich skutkiem będzie wyzysk duchowy na przykład, a ich skutkiem będzie walka i śmierć. Dlatego nie posuńmy się nigdy poza ten krok, bo to jest przeciwko prawom miłości. Te prawa nie są, te niebezpieczeństwa nie są od nas odległe. To mówię, bo ktoś mógłby powiedzieć, po co zajmujemy się odległą historią, Macedonią, Grecją, Persją, Rzymem, po co zajmujemy się początkami chrześcijaństwa? Po to, że te problemy od nas wcale nie są tak odległe, jak nam się wydaje czasami. A po drugie, myślę, co ważniejsze, ja zajmuję się nie dlatego, nie z powodów pragmatycznych, że coś dzięki temu lepiej zrozumiem. Najbardziej zajmuję się tymi zagadnieniami dlatego, że chcę rozumieć Boga. Jeśli kocham Boga, to interesuje mnie wszystko, co Jego interesuje. Jeżeli Jego interesowały losy Macedonii i Persji, jeżeli Jego interesowały losy ludzi w XIII czy w III wieku, to mnie też interesują, bo dzięki temu mogę poznać Boga, mogę Go zrozumieć. I jeszcze jedna rzecz, że te elementy, one jeszcze w przyszłości znajdą zastosowanie, bo ten Szeol i śmierć jeszcze przyjdzie przed nami. Obyśmy się w tym wszystkim nie znaleźli, obyśmy się do tego nie przyczyniali, ale obyśmy właśnie umieli w ten piękny sposób budować wiedzę o Bogu w sobie samym, zrozumienie tych pewnych mechanizmów i kochać Boga poprzez Jego poznanie, również przez zainteresowanie proroków, które to opisują. Tego bratestwu życzę i przepraszam, że to sobie przeciągnąłem czas.